łaska większa niż wszystkie
przestępstwa me. Dzisiaj chciałem powiedzieć coś o takim jednym przestępstwie, do którego bardzo się przyzwyczailiśmy. Znacie takie słowo zemsta? Dobrze znamy, nie? Zemsta, samo słowo aż się dziwnie kojarzy, nie? Aż kiedy myślimy słowo zemsta, to raczej się nam nie kojarzy z kimś uśmiechniętym, chyba że Aleksandra Fredro tylko co czytaliśmy, ale raczej kojarzy się nam z taką zawziętą twarzą, która mówi, poczekaj, prawda? Przyzwyczaja się od dziecka ludzi, że jest czymś normalnym. Wiecie, kiedy byłem mały, była popularna taka bajka Wilk i Zając i właściwie cały czas do niego mówił, zając, no pogadaj, poczekaj zającu. Jakby obiecywał zemstę. I chciałbym parę rzeczy powiedzieć na ten temat, a właściwie bardziej na reakcję na to, co chciałoby wołać o zemstę. Czasami ludzie mówią, że coś woła o pomstę do nieba, dlatego że czytali Słowo Boże, może nie dokładniej tak, jak należy, ale chciałbym pokazać, jak Duch Święty przez natchnione Słowo Boże uczy nas reagować na rzeczy, które być może miałyby wzbudzić w nas takie pragnienie. Zacznę od bezdyskusyjnej absolutnie prawdy Słowa Bożego, Rzymian 12:19. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Tu nie pisze, żeby się modlić o zemstę, ale żeby tą sprawę zostawić i sprawiedliwość pozostawiać w rękach Pana. Pan mówi, że On jest sprawiedliwy, On odpłaci. Jeżeli teraz w ten sposób chciałbym zacząć, jeżeli mówi o tym Słowo Boże, najmilsi nie mścijcie się sami, mówi czy nie mówi? Jeżeli mówi o zemście Słowo Boże, to oznacza, że być może było, jest lub będzie to twoim problemem. Że może to być problem dla naśladowcy Chrystusa i dlatego Duch Święty mówi do nas, że być może będziemy się musieli z tym zmagać, że będziesz miał kogoś, kogo działanie będzie cię prowokować do tego, żeby odpłacić, jak to mówią, pięknym za nadobne. Wiecie, łatwo jest powiedzieć, nie mścijcie się, ale Słowo Boże ma to do siebie, że nie tylko go mówimy, ale nim żyjemy. Amen? I dlatego chciałbym zobaczyć, abyśmy nauczyli się dzisiaj w czasie tego biblijnego spotkania, jakie rady w związku z nienawiścią, agresją, wykorzystaniem nas, być może niemiłym słowem, niemiłym uczynkiem, jakie rady daje nam Słowo Boże i jak mamy postępować. I chcę się razem z wami tutaj uczyć. Nie jestem, wiecie, kimś, który zjadł wszystkie mądrości, ale ciągle uczę się być uczniem Pana Jezusa i wiem, że jeżeli Słowo Boże przed czymś ostrzega, a Jezus o tym naucza, to znaczy, że to jest dla nas ważne. Otwórzcie proszę, jeśli macie Słowo Boże na komórkach, iPadach i na czym tam jeszcze, albo na drukowanych kartkach i na czym jeszcze innym nosicie je, na Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 38-48 werset. Mateusza 5, 38. Wchodzimy do miejsca takiego bardzo dobrze znanego właściwie. Dobrze Jezus mówi, słyszeliście i czytać będziemy takie rzeczy, o których prawie wszyscy słyszeli, nawet tacy, co za bardzo nie chodzą do kościoła, że się tak nieładnie wyrażę, słyszeli. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złym i dobrym i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Wiecie, to jest fragment Słowa Bożego, który już w czasach pierwszego Kościoła powodował, że w tej rzymskiej kulturze, w kulturze Imperium Rzymskiego śmiano się z wierzących ludzi. Wyśmiewano ich za to i uważano, że to jest głupie, że to jest głupota. Coś takiego, co dla nas nie jest zdziwieniem, ponieważ często Boża mądrość w oczach ludzi, którzy nie rozumieją Słowa Bożego, wygląda głupio. Wiecie, jest to jeden z tych fragmentów, jak już powiedziałem wcześniej, Słowa Bożego, o którym słyszeli nawet niewierzący. Wiecie, nawet ludzie, którzy, jak powiedziałem, nie lubię tego wyrażenia, chodzą do kościoła, bo my nie chodzimy do kościoła, ale jesteśmy kościołem, amen. Ale nawet jeśli ktoś nie ma, wiecie, za bardzo coś wspólnego z kościołem, słyszał o nadstawieniu drugiego policzka, albo słyszał oko za oko. Ludzie jakby gdzieś to się im obiło o uszy. To nie są nowe rzeczy. I dziś teraz nie chodzi o to, czy ktoś z was słyszał to miejsce i powiedział, no ja już to czytałem, myślę, że wiem, ale w jaki sposób według Słowa Bożego możemy to stosować w naszym życiu, w szkole, w pracy, w domu, tam gdzie jesteśmy. Jezus mówi do ludzi żyjących 2000 lat temu i zobaczcie, co niesamowite w tym samym czasie mówi i do nas. Chęć zemsty, chęć odpłacenia złem za zło pozostaje w nas tak samo aktualna, jak w ludziach 2000 lat temu. Natura człowieka ma to w sobie. Zemsta niczego nie rozwiązuje, dlatego że zło plus zło nigdy nie równa się dobro. Nigdy. To jest niemożliwy taki rachunek. Pragnienie tego rewanżu, wiecie, zemsty jest w nas tak samo obecne, jak w ludziach 2000 lat temu. I wiecie, nieraz dzisiaj, kiedy jest po jakiejś bójce są ludzie albo zrobią sobie coś złego, to słyszymy, jak ktoś mówi, no to teraz jesteśmy kwita. Tylko coś w duszy jest nie tak. Często, kiedy dzieci się pobiją i musimy je rozdzielić w jakiejś kłótni, to oni mówią, ale on mi pierwszy. Ale to on zaczął, ja mu tylko oddałem. To jest w nas, to jest nasza natura. Zobaczmy najpierw może na te najtrudniejsze słowa. Z reguły studiujemy dany fragment Słowa Bożego po kolei, ale chciałbym spojrzeć na te najtrudniejsze słowo Jezusa tutaj z tego wszystkiego, ten najmniej zrozumiały, przynajmniej tak mi się wydaje, najmniej z całego tego fragmentu, czyli nie sprzeciwiajcie się złemu. Przyznacie się, że dość dziwne słowa z ust Jezusa. Co mogą oznaczać dla nas? Czy to znaczy, że powinniśmy stać jak manekin w sklepie? Wiecie, co to jest manekin, prawda? Jeśli ktoś, nie wiem, nie wie po polsku, to jest ta figurka, która stoi z ubraniami w sklepie, jeśli ktoś słabo zna język polski. Jak manekin w sklepie, albo nie powinniśmy stać jak ciele i pozwalać, żeby ludzie z nami robili, co chcą. Czy to o to chodzi? Czy nie powinniśmy chronić życia naszych dzieci, naszej żony, męża, naszej rodziny? Czy nie powinniśmy stawać w obronie sprawiedliwości? Czy nie powinniśmy stawać w obronie słabszego? Oczywiście każdy z was, kto czyta słowo wystarczająco długo, wie, że nie o to chodzi. Gdy Jezus zobaczył na przykład, co zrobili ze świątyni handlarze, to czy był w tym momencie obojętny? Nie był na pewno obojętny. Gdy Paweł domagał się swoich praw jako Rzymianin, wobec złamania jego praw. Czy był obojętny? Nie, był bardzo rzeczowy. Jestem Rzymianinem. Należały mu się przeprosiny. Nie zamierzał po prostu stać i pozwolić sobie robić krzywdę. Wiedział, że tu nie o to chodzi. Gdy Jezus zachęcał nas, by iść napominać grzeszników samemu, potem z bratem i z Kościołem, to czy to wygląda na obojętność wobec zła? Czy to wygląda na niesprzeciwianie się złu? Kiedy Paweł zachęca w swoich listach, żeby sprzeciwić się herezji, żeby sprzeciwić się złym naukom, to też nie wygląda na obojętność, bo nie o to chodzi. Widzimy, że wyraźnie nie o to chodzi. Tutaj to słowo sprzeciwiać się nas troszeczkę myli, ponieważ tutaj słowo sprzeciwiać się oznacza odwet, zemstę. Tutaj nie mówi Pan Jezus, bądźcie bierni wobec zła, ale dosłownie mówi, nie mścijcie się za zło, nie odpłacajcie za zło. Kolejne trudne zdanie w tym tekście to jest, temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Wrócę później do tego, chcę teraz tylko krótko powiedzieć, czym na pewno to nie jest. Czy to oznacza, że każdy o cokolwiek do mnie przyjdzie i mnie poprosi, albo chce pożyczyć, to nie patrząc na to, czy to jest dobre dla mojej rodziny, dla naszego życia, dla tego człowieka mam po prostu dawać? Czy mam zawsze pożyczać kolejny i kolejny raz, nawet jeśli wiem, że ktoś się śmieje i mówi, że i tak nie zamierza oddać? Nie, ponieważ te słowa Pana Jezusa nie zwalniają nas z szafarstwa, z mądrości gospodarowania tym, co jest błogosławieństwem Bożym. Nie możemy dla spokoju sumienia sponsorować dzieł diabła, ponieważ Bóg, Pan Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieło diabelskie. Ja pamiętam, wiecie, mój mentor i przyjaciel, pastor Georg, kiedyś szliśmy razem po mieście i przyczepił się do nas taki pijaczek. Wiecie, tak prosił tego i ja mu dałem pieniądze. I wtedy pamiętam, Georg to nazwał bardzo celnie właśnie, mówi, teraz właśnie zasponsorowałeś szatana Bożymi pieniędzmi. Ja mówię, no ale Słowo Boże mówi, nie odwracaj się, jak ktoś chce pożyczyć. Ale on mi mówi, Słowo Boże mówi, żebyś się modlił o mądrość, Mirek, do mnie. Ten człowiek za te pieniądze pójdzie się upić, po pijanemu kogoś pobije. Może zbije albo zgwałci żonę, zrobi krzywdę dzieciom, a ty jesteś sponsorem tego. Gratuluję. Jeżeli naprawdę ci kogoś żal, mogłeś mu kupić jeźmój. Wiecie, to była dla mnie nauka. Miałem wtedy trochę ponad 20 lat i zobaczyłem, że uciszanie własnego sumienia niekoniecznie jest tym, czego żąda, czy czego chce od nas Bóg, czego w mądrości chce od nas Bóg. To słowo nie zwalnia nas w ćwiczeniu się w rozeznawaniu tego, co dobre i miłe Panu, tego, co pożyteczne. Trzecie trudne miejsce. Ostatni z czytanych dziś wersetów przerzucamy na początek. Daje nam więcej światła na sprawę, ale też wprowadza pewne zamieszanie. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Przepraszam, czy jest tu dzisiaj ktoś doskonały? Wiecie, ja nie spotkałem się jeszcze, żeby tam, gdzie ludzie wiedzą, kim jest Bóg, tam, gdzie ludzie czytają Słowo Boże, ktoś podniósł rękę i powiedział, ja jestem doskonały. Czasem bawią się ludzie słowami, mówią w Chrystusie i tak dalej, ale wiedzą, że to nie oni. Jeśli już, to w Panu Jezusie, tak. Ale nie ma tu dzisiaj nikogo z nas doskonałego, a Jezus jasno mówi, bądźcie doskonali. Przepraszam, Panie, a jak doskonali? Bądźcie tak doskonali, jak jest Bóg w niebie. Nikt z nas nie powie, o, to żaden problem. Sami wiemy, jacy jesteśmy. Ja wiem, jaki jestem. Jak nie wiecie, jaki jestem, to Alicja wam powie, albo ja wam powiem, nie? Ala? I ja wiem, że nie jestem doskonały. Ale też nie może być nas, wiecie, niewiedzy czy fałszywej skromności, że poprzestaniemy tylko na mówieniu, no wiesz, nikt nie jest doskonały. No i co? I koniec? Jezus coś więcej chce nam powiedzieć. Pierwsza rzecz, którą chcę tu zaznaczyć, Jezus nigdy nie dawał przykazania, czy Bóg nigdy nie dawał przykazań, które byłyby niemożliwe. Nigdy nie otrzymał człowiek od Boga do zrobienia czegoś, co Bóg wie, że człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Bóg nigdy nie powiedział, nie wiem, machaj rękami i polecisz tam. Bóg wie, że ja nie latam. Bóg nigdy nie wymaga od nas czegoś, do czego nie dałby nam środków, możliwości, abyśmy mogli to osiągnąć. Greckie słowo doskonali, teleios, oznacza tutaj nie tyle doskonałość w takim sensie, jak my myślimy, czyli człowiek, któremu nie można nic zarzucić, bez żadnej wady, no po prostu Pan Bóg bis, albo Bóg dwa. Nie. Tutaj to słowo doskonały oznacza osiągnąć zamierzony cel, zakończyć coś zgodnie z planem. Wiemy, że słowo grzech oznacza chybić celu. Tu słowo doskonały oznacza osiągnąć go zgodnie z zamierzeniem. Słowo to tłumaczy się też jako dojrzałość w Biblii. Innymi słowami, człowiek jest doskonały, gdy osiąga cel, dla którego Bóg go stworzył. Moja doskonałość dojdzie do swojego najwyższego poziomu i twoja, jeżeli w naszym życiu wypełnimy wolę Bożą, która dla naszego życia jest. W czytanym dzisiaj słowie Jezus uczy nas, że możemy osiągnąć taki rodzaj doskonałości, czyli wypełnić to, po co Bóg nas powołał, po co się urodziliśmy, po co zostaliśmy stworzeni. Innymi słowami, możesz być dojrzały, doskonały w swojej miłości wobec nieprzyjaciół i wtedy bardzo realnie naśladujemy Pana Jezusa. Gdy miłujemy ludzi żyjących w ciemności, Jezus nie przyszedł z nienawiścią, Jezus przyszedł z miłością. Amen. Jezus nie czekał, aż my najpierw Go pokochamy i wtedy ewentualnie nas pokocha. Nigdy bardziej nie naśladujemy Jezusa niż wtedy, gdy miłujemy naszych prześladowców. Nigdy nic straszniejszego diabeł ani zło nie może usłyszeć niż to, co wyszło z ust Szczepana, kiedy go kamienowali. On powiedział, wybacz im, bo nie wiedzą, co czyną. On zaczął cytować, zaczął iść w ślady tego, który był jego Panem. Słowo Boże mówi, że Bóg nam taką miłość objawił. Rzymian, list do Rzymian, piąty rozdział, ósmy werset, mówi nam co o Bożej miłości. Rzymian 5:8, że Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, to jest dowód Bożej miłości, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, ktoś z was może był grzesznikiem kiedyś, czy nie? Że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy Chrystus za nas umarł, to innymi słowami Nowy Testament mówi, że umiłował nas aż do końca. Pierwszy list Jana 4:19 mówi, my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśli by ktoś mówił, bo ktoś powie, no ale tu chodzi o miłowanie Boga. Jeśli by ktoś mówił, mówi Jan w 20 wersecie, miłuje Boga, a brata swego nienawidził jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Celowo użyłem werset z innego tłumaczenia, użyłem z Biblii Tysiąclecia, bardziej jasno widać zamierzenie tego wersetu. Widzicie, nasza doskonałość to nie jest doskonałe życie bez grzechu i pomyłek, bo to jest niemożliwe. Codziennie dość grzeszymy, codziennie dość zasmucamy Pana Jezusa, codziennie dość popełniamy błędów. Tutaj chodzi o doskonałość w miłości, czyli w miłowaniu nawet nieprzyjaciół. To jest coś, co chciałem powiedzieć. Dopiero teraz możemy wrócić do tego tematu słów, które mówił Jezus, do tematu zemsty, a dokładniej tego, co w miejsce zemsty proponuje Duch Święty. Chcę wam powiedzieć, wierzymy, że całe Słowo Boże jest natchnione, jest Słowem, które przemawia do nas Pan, dlatego je nazywamy Słowo jakie? Słowo Boże. Słowo Boże. Powiedział je Bóg. Wierzymy, że jest natchnione. I Duch Święty ma dla nas alternatywę, ma dla nas wybór. Mówi, możesz wybrać to, co chcesz, albo to, co ja ci mówię. Jeśli wybierasz to, co ja ci mówię, jesteś uczniem Jezusa. Tu możemy uznać, czy my wiemy lepiej, jak to jest w życiu, czy On wie lepiej, jak to jest w życiu. Oto jak Pan Jezus nas uczy, że możemy pokazać wrogom, ludziom Bożą miłość i oto, co według Słowa Bożego możemy wybrać zamiast zemsty, zamiast odpłaty, zamiast oko za oko, zamiast ząb za ząb, zamiast, że jeśli ty mi tak, to ja ci tak. Możemy posłuchać głosu Ducha Świętego przez Słowo Boże i po pierwsze, co możemy wybrać? Po pierwsze, nie odpowiadać na zniewagę i agresję tym samym. Pan Jezus to powiedział tak, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Wiecie, tu jest coś więcej niż fizyczny atak. Jedynym sposobem, jaki normalna, praworęczna osoba może uderzyć cię w prawy policzek, to jest uderzyć cię z zewnętrzną stroną ręki, w ten sposób. Nie wewnętrzną, tylko zewnętrzną cię może uderzyć. To jest jedyny sposób, w jaki praworęczny człowiek może normalnie cię uderzyć, ewentualnie od tyłu. Rabini uczyli, Jezus powiedział, ktokolwiek uderzy cię w prawy policzek, nadstaw drugi. A więc jak mówię, jedyny sposób to jest uderzyć tak. Rabini uczyli, że uderzenie tą zewnętrzną stroną dłoni to jest wielka zniewaga. A Jezus uczy, by tej zniewagi nie wracać, nie mścić się na to. To jest wielkie znieważenie. Wiecie, dawne wezwania na pojedynek odbywało się podobnie. Uderzano albo dłonią w rękawicę z zewnętrzną stroną, albo trzymano rękawicę i również z zewnętrzną stroną rękawicy uderzano przeciwnika w twarz i rzucano mu pod nogi rękawice. Stąd się wzięło powiedzenie, że ktoś rzucił nam rękawice, czyli wyzwał nas do walki. Wiecie, dzisiaj nieczęsto się zdarza, że nas ktoś dosłownie uderzy w twarz w ten sposób, ale albo można dostać inaczej, jeżeli chodzimy nie tam, gdzie trzeba czasami, albo znajdą się na naszej drodze źli ludzie, albo różnie to bywa w szkołach, ale też bardzo często w życiu ktoś bez użycia ręki w twarz daje nam taki policzek swoim zachowaniem, swoim tym, co robi wobec nas. Wiele razy, przynajmniej w moim życiu, chciało mi się iść i zrobić, żebyśmy byli kwita z kimś. Na drodze, w życiu, w pracy, w różnych miejscach, prawda? To się dzieje, że ktoś nas prowokuje. Nie zawsze wtedy mówimy to, co uczeń Jezusa mówić powinien. Nie zawsze wtedy to czujemy. Nie zawsze w moim życiu mówiłem to, co powinien mówić uczeń Jezusa. Jeśli się nam zemsta powiedzie z jakiegoś powodu i uda nam się być kwita i się zemścić, sprawa nadal nie jest załatwiona. Wielu ludzi, którzy się zemściło, odkryli, że jednym z największych kłamstw jest to, że zemsta jest słodka. Zemsta jest gorzka. Zemsta powoduje, że traci się sens. Zemsta nie usuwa bólu. Zło plus zło nigdy nie będzie dobro. Ból narasta wraz z planem zemsty i boli w czasie zemsty. Maleje wraz z realnością wybaczenia. Kiedy modlisz się o wroga, kiedy mu wybaczasz, wtedy twój ból maleje. Najmądrzejszy człowiek na świecie, Salomon, mówi, głupi od razu okazuje swoją złość, lecz roztropny nie zważa na obelgę. Księga Przysłów 12:16. Ciekawe. Piotr uczy nas w pierwszym liście Piotra 3:9. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Salomon mówi, że głupi od razu reaguje. Piotr mówi, w ogóle nie oddawajcie. Lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Jesteście powołani do wiecznego szczęścia z Bogiem i tym, którzy nam robią krzywdę, nadstawiamy drugi policzek, życząc im dobrze, czyli błogosławiąc im. Oto nasze powołanie i nasze dziedzictwo. To jest nasza doskonałość. Tak się doskonalimy na obraz Ojca, na obraz Ojca, który widzimy w Synu, na obraz Jezusa. Czy chcemy nad sobą w ten sposób pracować? Być może dzisiaj wiesz, Duch Święty mówi do ciebie, że twoja nerwowość, że twoje reakcje, że to, co czynisz, wymaga pracy w tej dziedzinie. Bóg mówi, nie mówi do ciebie, rezygnuję z ciebie. Bóg mówi, chcę cię przez to poprowadzić. Chcę, żeby twoje życie było pełnym, doskonałym świadectwem mojego Syna w tobie, aby ludzie widzieli i chwalili Ojca. Po drugie, zrób więcej dla rozwiązania problemu, niż to wymaga sytuacja. Czyli werset 40, coś czego wiecie, też się ciągle uczę, stosuję i odkryłem, że bywa bolesne. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. Troszkę kontekstu historycznego, żeby to dla nas było jasne. Dawniej, kiedy ludzie chodzili, mieli na sobie szatę. Na szatę zakładali płaszcz. Płaszcz to było coś dużo więcej niż co dzisiaj nazywamy płaszcz. I większość ludzi, jeśli tylko mogli sobie pozwolić, miało z reguły więcej niż jedną szatę. Nie mówię teraz, wiecie, o jakichś skrajnych, biednych ludziach, ale ogólnie mieli więcej niż jedną szatę. Natomiast mieli tylko jeden płaszcz. Więcej niż jeden płaszcz mieli naprawdę bardzo bogaci ludzie. Był on okryciem w zimne dni i przykryciem w nocy. Pod płaszczem się spało. I z człowiekiem można się było dawniej sądzić o szatę, ale nie wolno mu było zabrać płaszcza. Prawo mojżeszowe, dane przez Mojżesza Izraelowi, mówiło w drugiej Mojżeszowej, 22 wersecie 26-27, jeżeli weźmiesz w zastaw płaszcz twojego bliźniego, zwrócisz mu go przed zachodem słońca. Bo jest to jego jedyne okrycie, okrycie jego ciała. W czymże innym będzie spał? Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo ja jestem miłosierny. Bóg mówi, uważaj. Ten zastaw musisz oddać. Dlatego jako zabezpieczenie długu dawano w zakład szatę. I teraz, kiedy ktoś wziął dług, czyli był komuś coś winien, i ta osoba przychodziła i mówiła, jesteś wobec mnie dłużnikiem, jesteś mi coś winny. Musisz mi oddać to, co moje. To prosiła właśnie o szatę. Bo o płaszcz nie prosiła. I przepadała szata, jeśli dług nie był spłacany. Jeśli dłużnik oczywiście nie chciał oddać, wtedy sprawa trafiała przed sąd i rozpoczynało się sądzenie. Oczywiście najlepiej jakby nie było takiego sądu, ale tak bywało czasami. Innymi słowami, Pan Jezus uczy nas tutaj, że jeżeli wobec kogoś masz dług i nie jest tu tylko mowa o pieniądzach, czasami nasze długi to nie są pieniądze i ktoś żąda, żebyś mu odpłacił za to, co dla ciebie zrobił, co ci pożyczył, kim dla ciebie był. Czasami ludzie żądają, mówią, byłem dla ciebie taki i taki. Czasem mogą chcieć pieniędzy z powrotem. Po prostu, jeśli wobec kogoś coś masz i powinieneś to oddać, Jezus uczy, oddaj więcej niż wymaga prawo, będziesz podobny do mnie. Miej umiejętność powiedzenia, nie mam racji. Mój błąd. Jestem gotowy z całego serca to naprawić, nawet gdyby było to dla mnie niekorzystne. Tak postąpił na przykład Zacheusz. Był gotowy oddać więcej niż trzeba. Jeśli komuś coś, Panie, 4 razy więcej. Bo dotkło go Królestwo Boże. Zobaczył tą realność Królestwa Bożego. Czynił tak, bo stał się uczniem Jezusa. Jezus to zobaczył. Możemy uczyć się tutaj od celnika. Jak mówię jeszcze raz, to niekoniecznie musi dotyczyć pieniędzy. Jezus uczy nas, że nie jesteśmy ludźmi, którzy są ze światem kwita. Jezus uczy nas, że potrafimy przyznać się do błędu i dać miłości więcej niż się od nas wymaga, więcej niż trzeba, żeby przeprosić. Wiecie, czasami jak się dzieci pobiją w szkole, a pamiętam jak się pobiliśmy w szkole jako mali chłopcy nawet, to pani jednego drugiego za ucho wytargała i powiedziała, proszę go przeprosić. A my przepraszaliśmy, podchodziliśmy, przepraszam cię. To naprawdę nie była szczera. No ale kazali. Jezus mówi coś więcej niż przepraszam. Coś więcej niż daj to, co się zniszczyło. Daj miłość. Daj dużo ponad to. Płaszcz. Bądź uczniem. Tu nie chodzi o to, by być kwita, Bądź moim uczniem. Miej swoje zaopatrzenie we mnie, nawet gdyby ci chwilowo było niewygodnie. Duch Święty zadaje mi pytanie, zadaje tobie, czy jestem uczniem Pana Jezusa? Po trzecie, to kolejny sposób okazywania Bożej miłości i doskonałości. A więc po trzecie, traktuj życzliwie kogoś, kto chce cię wykorzystać i jest nieżyczliwy wobec ciebie. Innymi słowami, werset 45. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Skąd to się wzięło? Jaki jest kontekst? Niedawno wspomniałem, jeśli pamiętacie, w czasie innego wykładu. Powtórzę, prawo rzymskie pozwalało żołnierzowi rzymskiemu, okupantowi, zmusić kogoś na terenach okupowanych do niesienia jego rzeczy jedną milę rzymską. Więcej nie mógł, ale zgodnie z prawem tyle mógł żądać. I Żydów często spotykała ta przykrość. Odmowa niesienia tego, co ten żołnierz kazał, oznaczała wielkie problemy. Oznaczała, że miało się naprawdę problemy, przykrości. A tu Jezus daje rewolucyjne i całkowicie odwracające mózg do góry nogami przykazanie. Możemy sobie wyobrazić śpieszącego się człowieka. Czujesz, że już prawie masz późno, że się spóźnisz na spotkanie. Czujesz, że musisz gdzieś szybko być. Czujesz, że się źle czujesz dzisiaj, że nie masz ochoty z nikim gadać. I w tym momencie jakiś rzymski żołdak woła cię, ty Żydzie, chodź no tu, bierz to. A ty mówisz, żołnierzu, ja wiem, że prawo mówi, że mam to nieść jedną milę. A co myślałeś? Ale wiesz co, ja ci chcę ponieść dwie. W tym momencie Rzymianinowi się coś robiło. Kiedy nas ktoś tak chce wykorzystać, domaga się swoich praw. Człowiek myśli, co zrobić, jak się wywinąć. A cichy głos Ducha Świętego szepta, Mirek, idź z nim dwie mile. Daj mu więcej niż chcę, bo ja cię chcę użyć. Jesteś królewskim kapłaństwem. Jesteś moim świadkiem. Jesteś moim uczniem. Jesteś tym, przez którego ja chcę pokazać światu siebie. Idź z nim dwie. Możesz tą jedną, bo prawo, tą drugą, bo ja, bo kocham. Nie da się być świadkiem Jezusa w gniewie. No dobra, daj jedną torbę. Masz jeszcze jedną milę i się wypchaj. To w tym momencie nie ma znaczenia. Nie da się być świadkiem Jezusa w gniewie. Czy można pokazać Jezusa lepiej niż życzliwością w takiej sytuacji? Wiecie, ja sam wiem i wy też to wiecie. Coś wam tak z życia powiem. Musieliście czasem kogoś o coś poprosić. No i jeszcze w takim momencie najgorszym. Wiesz, że to nie, no nie jest najlepsza chwila. Wiecie, ja pamiętam raz, jak mi się, nie wiem, czy macie w samochodzie alarm. I nie wiem, czy odkryliście to samo, co ja, ale alarm w samochodzie najczęściej działa przeciwko tobie, a nie przeciwko złodziejom. Każdy, kto ma alarm, miał z nim częściej problemy niż złodzieje, bo złodzieje z nimi nie mają problemu. I kiedyś, słuchajcie, robiłem zakupy, święta Bożego Narodzenia. 24 grudzień. Śniegiem waliło, jak nie wiem, i włącza mi się alarm i samochód mi staje na środku drogi i wyje, jak nie wiem. I nie pójdzie dalej. Zepchnęliśmy go na pobocze. Śnieg pada. Wiecie, to jest taki czas dla ludzi ważny. No to nie jest czas, kiedy warsztaty są otwarte, a pomoc drogowa na każdym rogu czeka. 24 grudzień. Dzwonię do jednego mechanika, którego znałem, u którego robiłem, a ten człowiek mi przez telefon mówi, wypchaj się, panie, ja już z rodziną siedzę, daj mi pan spokój, odłożył telefon. Dosłownie, tak? Prosto w oczy. Dzwonię do drugiego, a on mówi, jasne, zaraz będę. Wiecie, o co mi chodziło? Jak on przyjechał, ten jego gest, kiedy mi położył rękę na ramieniu, mówi, zaraz to zrobimy. To takie coś, że poprosiłeś i wiesz, że to jest niewygodnie, ale ta osoba mówi, robimy. Wiecie, o czym ja mówię? Jest różnica, prawda? Kiedy prosisz kogoś o pomoc i on mówi, ach, co ja z tobą mam, dawaj, gdzie to jest, nie? Albo kiedy prosisz kogoś, on mówi, gdzie? Robimy. Nie ma problemu. To jest ta różnica, nie? Ja myślę, ile się tu muszę nauczyć. Bo sam przecież tego chcę. Podoba mi się, kiedy ktoś mi pomaga z radością. Dlaczego miałbym tak nie postąpić wobec mojego bliźniego? To zmienia atmosferę, ta druga mila. Czasami Kościół, myślę, cierpi przez to, że robimy tylko to, co się od nas wymaga, minimum. Zrobiłem swoje. A i to wobec braci i Pana, a co dopiero wobec tych, którzy nas nie lubią. Jezus tutaj mówi o tych, którzy nas nienawidzą, o naszych wrogach. Zobaczcie, ile tutaj jest lekcji. Wiecie, coś jeszcze odkryłem, że kiedy to robimy, to być może osoba, której to robimy, nic się z tego nie nauczy. Może ten rzymski żołnierz niczego się nie nauczył, kiedy ktoś mu niósł jeszcze jedną milę. Może nie od razu. Może człowiek, któremu to daje, niczego się nie nauczył. Ale wiecie, co tu jest ciekawe? My uczymy się Jezusa w ten sposób. To my się uczymy. To zmienia nas na 100%. Udoskonala nas na wzór Ojca w niebie. Po czwarte, Jezus, nasz doskonały nauczyciel, mówi: temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Mówiłem wcześniej, czym to nie jest. Teraz pierwsze zaskoczenie. Słyszycie, co przeczytaliśmy przed chwilą? Temu, kto prosi, co? A kto chce pożyczyć, nie? Odwracaj się. Ale wiecie, co mnie tu zaskakuje? Że Pan to nie mówi wobec tego, jak postępować w kościele, ale jak postępować wobec kogo? Przyjaciół? Nie. On tego używa wobec nieprzyjaciół. Uważacie, że to jest normalne wobec nieprzyjaciół, coś takiego? Ewangelia nie jest normalna. Przynajmniej według norm tego świata. Jak wam mówię, z pierwszego kościoła się śmiano. Mówili, to są naiwniacy. Pan wie, co robi. Wiecie dlaczego? Duch Święty doskonale nas zna. I on wie, że my chętnie pomagamy przyjaciołom. Przyjaciołom chętnie damy, a jak nie możemy dać, to chętnie pożyczymy. Pożyczamy tym, których lubimy. Jeśli ktoś dla nas jest niemiły, to raczej nie ma po co do nas przychodzić, a i tak nie przyjdzie, bo nas nie lubi, a my jego. Ale Jezus mówi, wobec nieprzyjaciół tak być. Jezus chce naszej doskonałości. Bądźcie doskonali, jak Ojciec w niebie. I uczy nas tutaj, nie pomagaj tylko przyjaciołom. Pomagaj każdemu, komu możesz. Pomagaj każdemu bliźniemu, któremu możesz. A znamy definicję bliźniego. Bliźni to każdy człowiek, za którego umarł Jezus. To jest mój bliźni. Jezus nie mówi tu znowu tylko o pieniądzach, ale o naszym traktowaniu ludzi na co dzień, w każdej dziedzinie życia. Może masz okazję pomóc komuś spoza rodziny, kościoła, niemiłemu sąsiadowi. Zrób to, jeśli możesz. Jezus mówi, to jest w moim duchu. Nie czyń, że tak, że wiecie, że odmawiamy pomoc z zemsty. Ja potrzebowałem, nie pomogłeś mi, teraz ja ci nie pomogę. A gdzie byłeś, kiedy ja potrzebowałem? Wiecie, to może brzmieć sprawiedliwie w oczach świata, ale tak naprawdę to jest właśnie zemsta. Ojciec w niebie chce naszej doskonałości. To, jeszcze raz mówiłem, nie jest przykazanie bądźcie nieodpowiedzialni, ale to jest przykazanie po Bożemu. Zarządzajcie tym, co wam dałem. Patrzcie, jak możecie, nawet tą mamoną niesprawiedliwości. Patrzcie, jak możecie błogosławić ludzi, którzy was otaczają i pokazać im Ojca w niebie. Róbmy to ludziom, ale róbmy dla Pana. Wtedy Bóg nazywa to doskonałością. I na koniec podsumowanie. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Chcę na koniec, zanim pójdziecie do domu, jeszcze podkreślić jedno zdanie. I to będzie tak, żeby to w nas zostało. Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Słowa, które są dalej, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Oznaczają co? Aby ludzie widzieli, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Bądźcie synami. Wiecie, wiele razy, kiedy coś syn robi, to ludzie wam powiedzą, no cały tata. Taki sam uparty jak ty. Albo taki sam solidny jak ty. Tak samo mówi jak ty. Tak samo myśli jak ty. A Jezus mówi, tak się zachowujcie, żeby ludzie mówili, że abyście byli synami, abyście byli dziećmi Ojca, który jest w niebie. W ten sposób żyjmy, bracia i siostry. By ludzie widzieli, że jesteśmy faktycznie dziećmi Bożymi. To jest to, co ludzie mogą widzieć. Jezus mówi, nie wynoście pobożności przed ludzi. My lubimy pobożność wynieść. Ale jeśli chodzi o dobre rzeczy wobec ludzi, mówi, czyńcie je, aby ludzie widzieli, chwalili Ojca w niebie, abyśmy byli świadectwem, aby ludzie mówili, no jaki ojciec, takie te dziecka jego. Podobni do Jezusa, miłujący pierwsi tych, którzy jeszcze nie miłują. On tak czynił i świat się z niego śmiał. My tak mamy czynić. Jezus mówi, nie dziwcie się, kiedy was będą prześladować. Śmiać się będą. Wasza zapłata jest w innym banku. Tego wam nikt nie zabierze. Oto droga doskonałości według Boga. Niech Pan was błogosławi. Wstańmy i podziękujmy Mu za to, że Jego Słowo ciągle nas uczy, że nas nie zostawia. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty chcesz mieć Twój Kościół, który wiernie idzie krok w krok za Tobą, który zaczyna rozumieć, co znaczy słowo naśladować Ciebie. Panie, wyznaję Ci, że tak często zamiast naśladować, to schodziłem z Twoich śladów. Wyznaję Ci, że tak często Ciebie zasmucałem w tym. Panie, proszę Ciebie dziś o mądrość, o otwarte oczy, zmysły, serce, wszystko, abym umiał kroczyć Twoimi śladami wobec moich bliźnich, szczególnie tych, co nie chcą mi okazać przyjaźni. Proszę Ciebie, byś zmieniał moje serce, byś zmieniał mnie wewnątrz w tej sprawie. O to Cię prosimy, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.